Chciałbym zapytać teraz o ten najcenniejszy przedmiot, który jest tutaj w muzeum i najcenniejszy przedmiot, który jeszcze w muzeum nie jest, ale już gdzieś tam spoglądacie na niego, bo na pewno, tak jak pan już wspomniał, szukacie po różnych miejscach tych przedmiotów związanych z dobranockami. Jest taki przedmiot, który chcielibyście mieć w muzeum i ten najcenniejszy, który tutaj jest, to...
Najcenniejszy, który jest, to z pewnością są emisyjne pacynki Jacka Jagatki, czyli pierwszej polskiej dobranocki. Prawdziwy Jacek i prawdziwa Jagatka, mówiąc w skrócie. Dostaliśmy te pacynki od pana Kiliana, więc już bardziej oryginalne nie mogą być. To z pewnością najcenniejszy eksponat, a taki, który byśmy chcieli, żeby się znalazł, to po części już się to może nie realizuje, bo to są grafiki pana Bohdana Butynki, to jest taki nasz cel na ten rok. 10 grafik chcemy zakupić, udało się już zakupić 6, więc jeszcze do końca roku mamy do zakupienia 4. Gucio i Cezar i Gapiszon oczywiście, bo to tych trzech bohaterów dotyczą te grafiki. To są postacie, które powstały w studiu warszawskim, natomiast wywodzą się z komiksu. To są postacie, które stworzył pan Bohdan Butenko, który zresztą nie tak dawno był u nas w muzeum i odsłaniał z nami właśnie rzeźbę Gucia i Cezara, więc to jest takie marzenie na ten rok.
Zapytam jeszcze o osoby, które no właśnie były związane z produkcją dobranocek i były tutaj w tym muzeum. Zapytam też o Zbigniewa Wodeckiego. Przecież on jest chyba najsłynniejszym reprezentantem polskich bajek. No przecież śpiewa Maj od samego początku i podobno, tak mówiąc, dzieci teraz nie słuchają. Mam nadzieję, znienawidził śpiewanie tej piosenki. Był tutaj u was?
Zbigniew Wodecki, z tego co wiem, nie był. Natomiast o tej historii, o której pan tutaj wspomniał, że Zbigniew Wodecki nie lubi śpiewać przyszłki Maj, też słyszałem i to podobno jest prawda. Natomiast ja mu się wcale nie dziwię. Śpiewać w kółko cały czas tą samą piosenkę, no to można się znudzić. Natomiast Zbigniew Wodecki może jest bardzo związany z dobranockami, ale ja bym wskazał chyba jeszcze inną ciekawszą postać, pan Czechowicz, pan Mieczysław Czechowicz, który jest znany, podejrzewam, wszystkim fanom Janosika, grał tam hrabiego. On dubbingował Misia Uszatka i to jest jeden z bardziej rozpoznawalnych głosów dzieciństwa w Polsce, właśnie głos Misia Uszatka. Dodałbym do tego z takich głosów znanych, aczkolwiek może nie zmienia nazwiska, panią Ewę Złotowską, która dubbingowała Pszczółkę Maję, to też jest bardzo znana postać. Z takich ludzi, którzy nas odwiedzili, z twórców, no to przede wszystkim pan Tadeusz Wilkosz, czyli twórca właśnie Misia Kolargola, czy Pingwina Pikpoka, czy Trzech Misiów. Pani Wanda Chotomska, która właśnie wymyśliła Jacka Jagatkę, pierwszą polską dobranockę. Dodałbym też jeszcze do tego panią Teresę Puchowską z Turlis, która brała udział w produkcji Misia Uszatka. Pan Bohdan Butenko, o którym wspominałem. No i też wprawdzie nie był, bo ze względu na wiek nie dojechał do nas, ale pan Stefan Szwakow, człowiek, który był reżyserem kilku odcinków Koziołka Matołka i przede wszystkim Wędrówki Pyzy. On też przekazał nam swego czasu znaczną kolekcję eksponatów, bardzo cenną i też jest takim dobrym duchem muzeum.
Zapytam jeszcze o jedną rzecz, kończąc naszą ciekawą rozmowę, bo państwo muszą tutaj po prostu przyjechać do Rzeszowa i obejrzeć to, co tutaj jest w muzeum. Jak pan myśli, w jakim kierunku pójdzie współczesna animacja dla najmłodszych? Czy to już tylko i wyłącznie będzie praca w studiach komputerowych, na komputerach, które mają niesamowite moce obliczeniowe, że taka bajka będzie powstawała nie w kilka miesięcy, tak jak to było kiedyś jeszcze 20, 30, 40 lat temu, tylko w kilkanaście dni, efekt końcowy łącznie z efektami specjalnymi, z podłożonym lektorem. I jaka ta bajka przede wszystkim będzie? Bo na pewno wielu z odwiedzających zadaje sobie tutaj to pytanie. Wychowani właśnie na Bolku i Lolku, na Misiu Uszatku, na bajkach z morałem, kontra ta rzeczywistość, która w telewizji dla dzieci jest coraz brutalniejsza, bo nie widać tam morału i to, co już wspomnieliśmy w naszej rozmowie, że coraz więcej przemocy jest w tych bajkach. Jak zatem będzie wyglądała bajka za 10-20 lat?
Ciężko mi się wypowiadać z perspektywy specjalisty, bo za takiego się nie uważam. Natomiast ja bym sobie życzył, żeby ta bajka była przede wszystkim mądra i żeby właśnie niosła jakieś przesłanie. Co do jej jakości i jakby techniki wykonania, myślę, że animacja komputerowa zdominuje, ale nie wyprze klasycznych form animacji. Przykładem jest Zajączek Parauszek, o którym wspominałem. To jest animacja lalkowa, która jakby czerpie z techniki cyfrowej, ale to jest klasyczna animacja wykonywana na lalce współcześnie. Co do animacji takich komputerowych, pewnie pan słyszał, że nowego Misia Uszatka też produkują i to będzie Uszatek, z tego co widziałem po trailerach, jakby typowo cyfrowa bajka, właśnie animacja komputerowa. Natomiast to też ma swój urok. Moim zdaniem nie technika jest tutaj ważna, a treść tych bajek, ponieważ wszystko, co będzie mieć odpowiednią formę i będzie oczywiście profesjonalnie wykonane i będzie po prostu dobre, a nie będzie miało treści, i tak na tym najwięcej straci i ja bym się tego obawiał, że te bajki po prostu mogą być płytkie, mogą nie mieć treści. Ale jeśli się uda zachować ten morał, ten taki też specjalny specyficzny humor, który towarzyszył bohaterom dobranockowym, no to myślę, że wszystko będzie dobrze.
Niektórzy też mówili przy okazji, gdy Shrek pojawił się na ekranach kin, że to był też taki przełomowy moment dla produkcji ogólnie kina, tego dużego już ekranu, ze względu na to, że to była bajka taka uniwersalna, bo i dzieci coś znalazły, ale gdy odpowiedni scenarzysta przymknął tak zwane oko, to i dorośli też rozumieli ten żart. No i Shreków było kilka, ta animacja została doceniona. Disney podobno się troszkę przestraszył tego, co robiło studio, które wyprodukowało Shreka, no ale teraz obie firmy idą łeb w łeb i coraz więcej mamy do czynienia na dużym ekranie właśnie z filmem animowanym. Nie jest to już taki film klasyczny, gdzie są aktorzy, no ale aktorzy też są potrzebni do podkładania głosu, więc teraz mamy do czynienia z tym, że wszystkie ciekawe pozycje książkowe, czy też nawet dobra literatura jest przenoszona jako animacja do kin, na ten duży ekran.
To, co pan powiedział o Shreku i generalnie produkcjach studia Pixar, pojawienie się w ogóle tego studia dla szerszej widowni w szerszej skali, to był w ogóle moment przełomowy. Natomiast co do animacji, też jak to się na polskim podwórku może odbywać, ja bym tutaj wskazał i podkreślił szczególnie nazwisko Tomka Bagińskiego. Ja prywatnie uważam, że to jest najlepszy polski reżyser, nie tyle już nawet filmów animowanych, bo on też wychodzi, zresztą czekamy wszyscy na Wiedźmina, wychodzi też w sferę animacji aktorsko-komputerowej. I to jest ten kierunek, który moim zdaniem animacja komputerowa będzie zmierzała, to znaczy wszyscy chyba grali Wiedźmina Trójkę i słyszeli o tej produkcji. Tam większość cinematików jest właśnie wyprodukowana przez Tomka Bagińskiego i no to są małe dzieła sztuki i to w tą stronę powinno moim zdaniem zmierzać, jeśli chodzi właśnie o część techniczną, jak to będzie wyglądało, ale no dalej znakiem zapytania pozostaje treść. W Shreku zostało to mistrzowsko rozwiązane i szczególnie tutaj się ukłony należą do ludzi, którzy robili polski dubbing i przekładali to na polski, bo dużo rzeczy można ugrać na plus właśnie dialogami, jakimiś tam specyficznymi gagami, niekoniecznie animacją. Animacja jest sama w sobie perfekcyjna, natomiast też jest ta treść ważna. Ten Shrek w oryginale amerykańskim to nie jest to samo co polski, chociaż to sama animacja, więc tak naprawdę jeszcze raz do tego wrócę. Treść jest kluczowa. W animacji, w ogóle w filmie, tak uważam prywatnie.
Na koniec, jak trafić do Was, do Muzeum Dobranocek? Podejrzewam, że najpierw trzeba wejść na stronę internetową, zobaczyć, w jakich godzinach jesteście czynni, no i później przyjechać tutaj do Rzeszowa, na Podkarpacie. Ja myślę, że też można przy okazji zwiedzić piękne miasto.
Z pewnością, tak jak Pan mówi, strona internetowa, ale też Facebook, ponieważ też na Facebooku jesteśmy dostępni. Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, że jesteśmy bardzo w dobrej lokalizacji. To jest ścisłe centrum Rzeszowa, to jest właściwie rynek i tak naprawdę każdy w Rzeszowie mniej więcej wie, gdzie jest Muzeum Dobranocek, Mickiewicza 13, łatwo trafić. Ceny biletów są naprawdę śmiesznie niskie, bo to jest 4 zł bilet ulgowy, 7 zł bilet cały, więc to jest niewygórowana cena, uważam, za naprawdę chwilę takiego sentymentalnego powrotu do dzieciństwa, a dla najmłodszych po prostu zapoznania się z wielką historią polskiej animacji, polskiej dobranocki.
No i żeby było tak na koniec też oryginalnie, ten wywiad przeprowadziliśmy w oryginalnej ławce sprzed 40 co najmniej lat, bo ja przynajmniej takiej ławki nie pamiętam ze szkoły podstawowej, czyli to też kolejny element Waszej ekspozycji, która ma przypomnieć o tych dawnych, dobrych czasach, jeżeli chodzi o dobranocki w polskiej telewizji.
Tak jest. W ogóle w tej ławce nasi zwiedzający, nasi goście mogą sobie zrobić zdjęcie z misiem Muszatkiem, zobaczyć, jak takie ławki wyglądały i my też stawiamy bardzo często na ten kontekst. U nas, wędrując po tych kilku salach ekspozycyjnych, można nieraz i dotknąć właściwie tej materii właśnie PRL-u, bo tak naprawdę złoty okres polskiej dobranocki to jest Polska Rzeczpospolita Ludowa i o tym się teraz też często zapomina.
No właśnie, taki trochę wstydliwy temat, ale nie ma się czego wstydzić. Kilkaset odcinków wyprodukowanych, zarówno Misiów Uszatków, Bolka i Lolka. Zapomnieliśmy jeszcze o Kocie Filemonie. To też taka bajka, która była bardzo specyficzna. Dwa koty, jeden rozleniwiony, drugi ciekawy świata. No i kończąc na tych już prawie współczesnych bajkach zagranicznych, między innymi Smurfy, bo Smurfy też tutaj są. Zatem, drodzy Państwo, zapraszamy do Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. No i serdecznie dziękuję za taką ciekawą opowieść o tym, jak to się wszystko zmieniało, no i też przy okazji wróciliśmy trochę do naszych czasów dzieciństwa, panie Jakubie.
Myślę, że tak. Ja wszystkich oczywiście zapraszam do odwiedzenia i zobaczenia tego na własne oczy, bo uważam, że jest co oglądać.